Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
W 40 sekund z kilkudziesięciotysięcznego miasta pozostały ruiny. A kilkanaście minut wcześniej Suzanna ze swoją czteroletnią córką weszła do wysokiego wieżowca, żeby przymierzyć sukienkę, którą chciała pożyczyć. Trzęsienie ziemi, które miało miejsce w Armenii 7 grudnia 1988 roku, dotknęło cały region ze stratami w 21 miastach i 350 wioskach. Wszystko wydarzyło się w ciągu mniej niż minuty. Suzanna znalazła się pod ruinami 9-piętrowego wieżowca. Gdy ocknęła się, uświadomiła sobie, że nie widzi obok siebie swojej córeczki, jest bardzo ciemno i chciała ją przywołać głosem. Okazało się, że rzeczywiście jej czteroletnia córeczka jest na wyciągnięcie ręki, ale ponieważ obie są unieruchomione, to nie mogą się do siebie zbliżyć. I ze swoim instynktem matki, ze swoją matczyną miłością wiedziała, że w tym momencie najważniejszym celem jej życia jest sprawić, aby jej córka przeżyła. Na początku po omacku znalazła w ciemnościach słoik dżemu. Zaczęła więc dżemem karmić dziecko, które po zjedzeniu całego słoika zaczęło płakać, prosząc o coś do picia. Z perspektywy czasu Suzanna tak opisywała ten moment dziennikarzom. Myślałam, że moje dziecko zaraz umrze z pragnienia. Nie miałam wody, soku, żadnych płynów. Wtedy uświadomiłam sobie, że mam jeszcze swoją własną krew. Szkło z rozbitego słoika posłużyło kobiecie do rozcięcia wskazującego palca, który wyciągnęła w stronę swojej córki. Po nim rozcinała kolejne, a jedyne, co czuła, to przeraźliwy chłód. To zjednoczenie matki i córki w ciemności, okupione przelaniem krwi matki, trwało 8 dni, zanim przyszła pomoc. Po 3 tygodniach Suzanna opowiedziała o tamtych momentach słowami: Wiedziałam, że umrę. Jedyne, czego chciałam, to żeby moja córka żyła. Ale skoro możemy słyszeć te słowa cytowane, to wiemy już, że obie przeżyły. Lekarze, którzy wypowiadali się na temat tego przypadku, mówili później, że to nie krew sprawiła, że dziecko przeżyło, bo tej krwi nie byłoby wystarczająco. To, że dziecko przeżyło, sprawiła niesamowita miłość matki, która z jej strony sprawiła, że heroicznie była w stanie tak wzbudzić w sobie wolę przetrwania, że wytrwała te 8 dni, aby utrzymać dziecko przy życiu. A dziecko otoczone miłością matki, dziecko, które wiedziało, że jest obok niego ktoś, kto zrobi wszystko, aby przeżyło, w tym poczuciu bezpieczeństwa wytrwało. Jest to ciekawe, że historia Suzanny wstrząsa ludźmi, którzy ją słyszą. Wstrząsa nami i budzi w nas wiele emocji. Emocji, które coraz rzadziej budzi w nas informacja, że Jezus przelał za nas krew z miłości. Sytuacja, można by powiedzieć, analogiczna, chociaż przecież Jezus przelał tą krew do śmierci. Czy cokolwiek w tobie budzi jeszcze to stwierdzenie, że ktoś kocha cię tak, że przelał za ciebie krew? Że istnieje miłość tak bliska, że gotowa oddać za ciebie życie? Jeżeli cokolwiek jeszcze budzi, to trzeba by te uczucia w sobie odświeżyć. Przygotowując się do wygłoszenia dla was tych rekolekcji, w minionym tygodniu w ankiecie internetowej zapytałem sporą grupę ludzi, bo dostałem ponad 1000 odpowiedzi, czy są wierzący, czy są niewierzący, i żeby napisali mi dlaczego. Tak bez oceniania chciałem wiedzieć. I ciekawy jest fakt, gdy czytałem te odpowiedzi, zauważyłem, że bardzo, bardzo często osoby, które deklarują, że są wierzące, chociaż nie precyzowałem w ogóle, w co mieliby wierzyć, od razu opowiadają o Bogu. Co więcej, od razu powołują się na swoje osobiste doświadczenie relacji z Nim. Nie na spekulacje filozoficzne, nie na jakieś teoretyczne rozważania, ale na to, co Pan Bóg zdziałał w ich życiu. Z naturalnych powodów w wypowiedziach osób deklarujących się jako niewierzące tego aspektu w ogóle nie ma, chociaż też nie zawsze. I widzimy, że tutaj już, jeżeli chcemy mówić o wierze i o odnawianiu naszej wiary w czasie rekolekcji, widzimy, że musimy rozróżnić kwestię wiary w to, czy Pan Bóg istnieje, od wiary, która polega na tym, że ja temu Bogu wierzę. Nie tyle, że On istnieje, ale Jemu. Że On jest dla mnie wiarygodny, że ja z Nim mam jakąś relację i że ta relacja wpływa na moje życie. Te dwa różne oblicza wiary wyraźnie pokazują się w dzisiejszej Ewangelii. Jezus wyprowadził uczniów na górę, żeby dać im doświadczenie, które totalnie zmieni to, jak Go widzą. Totalnie zmieni Jego obraz. Daje im doświadczyć czegoś wyjątkowego. Dostęp do tego doświadczenia mamy w słowach świętego Piotra, a ponieważ święty Marek, ewangelista, był uczniem świętego Piotra, to mamy ten przekaz niemalże z pierwszej ręki. Święty Piotr, który mówi do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Piotr na co dzień, już od dłuższego czasu, spędzał pewnie każdy dzień z Jezusem, był w gronie najbliższych Jego uczniów, czy też współpracowników, ale teraz to bycie przy Jezusie przeżywa w zupełnie inny sposób. I chce zostać na tej górze. I chce trwać w tym, co się dzieje. Bo widzi Jezusa jako kogoś nie z tego świata, widzi Go zupełnie inaczej. Ale to doświadczenie, ten zachwyt, który sprawia, że Piotr chce być przy Jezusie, wcale nie sprawia, że on rozumie więcej. Nawet inaczej. On sprawia, że Piotr rozumie jeszcze mniej. Uczniowie schodzili z góry i dyskutowali, co to znaczy powstać z martwych. Bo Jezus, o którym coś tam już sobie poukładali w głowie, Jezus, który już jakoś pasował do ich wyobrażenia Mesjasza, okazał się kimś więcej. Ten ich obraz Jezusa się rozbił i trzeba go teraz budować od nowa, bo Jezus jest kimś więcej. A więc zachwyt nie dał odpowiedzi na pytania, tylko sprawił, że one się pomnożyły. Ja mam nadzieję, że każdy z nas tutaj obecnych ma w historii swojego życia chociaż jeden taki moment, kiedy czegoś takiego doświadczył. Że zachwycił się nagle Panem Bogiem, czy też przez jakiś moment, czy to był zachwyt, czy jakiś tak zwany zbieg okoliczności, Czy nagły dar pokoju wypełniającego serce? Czy nagły przypływ nadziei? Czy nagły dar rady od Ducha Świętego w trudnej sytuacji? Że każdy miał taki moment, że gdzieś intuicyjnie, chociaż nawet może tego nie nazwał, był przekonany, że to jest Boże działanie, które przychodzi z zewnątrz. Że to jest coś, co jest poza mną i nagle się wydarzyło we mnie. Viktor Frankl, psychoterapeuta z doświadczeniem przeżycia obozu koncentracyjnego, analizując religijność swoich pacjentów, napisał, że niezależnie od wyznania lub jego braku, dla każdego człowieka Bóg jest adresatem jego najbardziej wewnętrznych monologów. Że każdy człowiek ma w swoim życiu przynajmniej jeden taki krytyczny moment, kiedy w sercu zwraca się do Boga, jakkolwiek by go pojmował. Każdy z nas ma w sercu taką przestrzeń, w której chce być usłyszany. Jakąś taką pierwotną samotność, której nie wypełni żaden człowiek, a potrzebujemy, żeby została wypełniona. Niektórzy ją odkrywają w sytuacjach ekstremalnych. Są tacy, którzy z nią żyją na co dzień. Niektórzy potrafią nazwać, że ten Bóg, do którego się zwracam, jest Bogiem osobowym, z którym jestem w relacji. Inni będą go widzieć jako jakąś ideę. Ale potrzebują do tego Boga mówić. I tutaj dochodzimy do prawdy o tym, po co w ogóle tu jesteśmy. Po co ksiądz proboszcz zaprosił mnie, żebym przez kolejne 3 niedziele wspólnie z wami przeżył te rekolekcje. Rekolekcje to nie jest rozrywka intelektualna. To nie jest po to, żeby zmienić sobie księdza na 3 niedziele, bo jak przyjedzie nowy, to powie nam coś nowego, opowie jakąś ciekawą historię i coś wytłumaczy z Pisma Świętego. Słowo rekolekcje, zgodnie z jego pochodzeniem z łaciny, oznacza zbieranie czy też uprawianie czegoś od nowa. Można by powiedzieć, że jesteśmy tutaj po to, żeby na nowo zbudować, odnowić czy też może utrzymać po prostu swoją osobistą relację z Bogiem. Jesteśmy tutaj w dużej grupie, ale każdy z nas ma swoją własną historię z Panem Bogiem. I dla każdego Bóg ma przygotowane inne działanie w jego sercu. Chodzi o to, żeby na nowo odkryć pewną bliskość, którą Pan Bóg oferuje, która do końca wyraża się właśnie na krzyżu, o czym mówiłem na początku. Trzeba najpierw odkryć w sobie tęsknotę, że rzeczywiście chcę tego Boga mieć blisko, chcę doświadczyć tej bliskości, a później nazwać sobie, co muszę zrobić, żeby rzeczywiście ta bliskość się między mną a Nim wydarzyła. I do tego będę was zapraszał, do tego zadania sobie pytania, co dla mnie znaczy, że jestem wierzący, nie w sensie, czy Bóg istnieje, ale czy ja temu Bogu wierzę, czy jako osoba jest dla mnie wiarygodny. Czy to, że jestem z Nim w relacji, wpływa na moją codzienność? Bo jeśli na nawrócenie spojrzymy jak na odnowienie relacji, a tutaj bardzo łatwo przenieść sobie realia z naszych relacji międzyludzkich, bo je też nieustannie odnawiamy albo zostawiamy na boku, żeby uschły i się urwały, tak wtedy możemy przyjrzeć się wszystkim kolejnym aspektom relacji z Bogiem. Modlitwa. Czy się modlę? Ja często słyszę w konfesjonale, że ktoś mówi, że nie ma czasu na modlitwę. Ale mamy czas na to, co jest dla nas ważne, nie mamy czasu na to, co nie jest dla nas ważne. Jeżeli się nie modlę, to znaczy, że modlitwa przestała być dla mnie ważna. Tylko tyle, czy aż tyle. Ale jednocześnie, kiedy ja się nie modlę, to znaczy, że ten, który czeka na mnie, w czasie, który powinien być przeznaczony na modlitwę, dawno się nie doczekał, cały czas czeka. Bo mówimy o relacji. Bóg na mnie czeka i się nie może doczekać. Nie idę na mszę świętą, nie przystępuję do komunii świętej, czyli do zjednoczenia z Jezusem. To znaczy, że nie przyjmuję Jego zaproszenia do mojego stołu. Błogosławieni ci, którzy zostali wezwani na ucztę. Zostałem wezwany na ucztę, ale nie idę. To znaczy nie pójście na mszę świętą. Nie chcę się spowiadać, to znaczy odrzucam ten porządek mojego życia, który On proponuje. Może intelektualnie przyznaję, że jest On dobry dla mnie, ale skoro sam nie idę, to znaczy, że go odrzucam. Kolejne aspekty życia z Bogiem, na które jeśli popatrzymy z punktu widzenia relacji z Nim, wyglądają trochę inaczej niż po prostu niespełnione praktyki religijne. Przeżyjemy wspólnie te trzy niedziele w duchu cnót boskich, wiary, nadziei i miłości. Dzisiaj dotknęliśmy tematu wiary. Wiary w znaczeniu relacji osobowej, a nie intelektualnej spekulacji. Wiary jako nazwania w sobie tęsknoty za Bogiem i zapragnienia bliskości z Nim. Kolejne spotkanie za tydzień pomoże nam przyjrzeć się cnocie nadziei, która nie pozostawia człowieka biernym, ale mobilizuje go do działania. Prawdziwa nadzieja sprawia, że wstajemy i podejmujemy działanie, żeby osiągnąć bliskość i w niej wytrwać. Trzecia cnota, miłość, pokaże nam, że bliskość przeżywana z Bogiem pozwala na pełnię bliskości przeżywanej z ludźmi. Tylko i wyłącznie wtedy. Jednak, żeby były rekolekcje, nie może być tylko słuchania. Nie wystarczy przez trzy niedziele posłuchać kazania, żeby powiedzieć, że przeżyło się rekolekcję. W ramach rekolekcji, o tym będę mówił za tydzień, trzeba zaplanować sobie spowiedź rekolekcyjną. Trzeba podjąć konkretne praktyki, ale ja też co tydzień zaproponuję coś do zrobienia w ciągu tygodnia. Skoro mamy na nowo zachwycić się Jezusem, to musimy chcieć Go poznawać. Dlatego proponuję wam, żeby przez najbliższy tydzień przeczytać sobie pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Marka. To nie jest długo, bo całą Ewangelię świętego Marka można przeczytać w dwa wieczory, nie podejmując wielkiego wysiłku. Jest to najkrótsza Ewangelia. Marek był ewangelistą, który pisał najbardziej zwięźle, pisał prosto. Co więcej, pisał do chrześcijan w Rzymie, z których wielu nie było Żydami, więc on tłumaczy o Jezusie wszystko od podstaw. On od podstaw tłumaczy, kim jest Jezus i co to znaczy, że On jest Synem Bożym. A w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii Marek w ogóle przedstawia misję Jezusa w pigułce. Każdy werset tak naprawdę pokazuje nam coś nowego o Jezusie i do tego was zachęcam. Sięgnąć po tę Ewangelię według świętego Marka, jakby czytało się ją pierwszy raz w życiu. Żeby On nas mógł zachwycić, żeby Pan Bóg mógł zadziałać w sercu, wystarczy, że człowiek powie Mu chce, żebyś Ty w tym sercu zadziałał. I niech ten czas rekolekcji dla nas wszystkich będzie czasem odkrycia na nowo szczególnej, wyjątkowej bliskości, którą oferuje nam Jezus, który był gotowy przelać za nas krew i to zrobił. Amen.